Rynek dla domów maklerskich. 29 maja 2009.00. Jeśli Bessa na warszawskiej giełdzie będzie dłużej trwała, bardziej zmieni tę część sektora finansowego, jaką tworzą domy maklerskie. O tym CEO rozmawia z Katarzyną Iwaniuk-Michalczuk, dyrektorem zarządzającym domu maklerskiego PKO BP. W CEO. Publikujemy trzecią edycję rankingu TSR. Bessa spowodowała pogłębienie różnic między spółkami. Czy to oznacza, że spółka może skutecznie bronić się przed skutkami Bessy? Takie narastające różnice widać pomiędzy spółkami nawet z tych samych branż. Co więc decyduje? Na pewno fundamenty. Wiele spółek przeinwestowało w latach hossy. Rynek rósł, ponoszono bardzo dużo wydatków na inwestycje, zawyżono oceny wielkości rozwoju rynku. Wielu spółkom pozostało po tym duże zadłużenie. Złota struktura bilansów. Niektóre zaangażowały się w opcje walutowe, jednak nie w celu zabezpieczenia transakcji, ale spekulacji. Teraz coraz więcej firm ma kłopoty z płynnością. W okresie hossy inwestorzy premiowali fuzje i przejęcia. Za co są skłonni zapłacić premię w Bessie? Za zachowanie płynności. Gotówka w kasie jest dziś najważniejsza. Zwłaszcza, że obecny kryzys jest przede wszystkim kryzysem sektora bankowego, kryzysem zaufania i płynności. Prezes Elektrobudowy, spółki, która awansowała w rankingu TSR, w wywiadzie publikowanym przez nas w niniejszym numerze CEO, mówi, że jego firma jest w korzystnej sytuacji, bo ma gotówkę i nie potrzebuje kredytów. Ten, kto w obecnych czasach ma gotówkę, zachowuje płynność, może również inwestować, przejmując aktywa, które teraz są tanie. Kryzys umożliwia nabywanie bardzo przecenionych aktywów. Sytuacja jest szczególna także dla domów maklerskich, może nawet trudniejsza niż dla giełdowych spółek. Jak dom maklerski może radzić sobie w tak trudnych czasach, gdy od wielu miesięcy trwa Bessa na GPW? Najważniejszym źródłem przychodów jest dla nas obrót akcjami. Zarabiamy na prowizji. Gdy obrót jest duży ze względu na optymizm wynikający z hossy bądź z powodu narastającego pesymizmu w czasach Bessy, trudny jest okres spadków obrotów. A tak się stało w 2008 rok, gdy na warszawskiej giełdzie były one o 30% niższe. Biura maklerskie pokazały swoje wstępne wyniki za miniony rok i okazało się, że niektóre z nich mają spadki przychodów o 50 czy 60%. Wielkość obrotu akcjami oraz sytuacja na giełdzie ma więc największy wpływ na sytuację domów maklerskich, a skutki braku IPO i kolejnych emisji akcji? Regres jest istotny bardziej ze względu na brak świeżej krwi na giełdzie niż z powodu spadku dochodów z opłat za przygotowanie debiutu. Na giełdę nie trafiają nowe akcje, które stałyby się przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, znów generując prowizje domów maklerskich. Oczywiście domy maklerskie, które były bardzo aktywne na rynku transakcji IPO, a przede wszystkim te, które prowadziły działalność inwestycyjną, na pewno odczuwają spadek przychodów za usługi doradcze i prowizji za obsługę transakcji. Ponadto biura, które prowadziły intensywną działalność inwestycyjną w trakcie hossy, teraz ponoszą straty z tej działalności. Jednak większość domów maklerskich prowadzi typowe pośrednictwo. Ich przychody pochodzą głównie z pośrednictwa na rynku giełdowym. Dlatego ich zyski zmniejszyły się, ale nie poniosły w 2008 rok. Straty. Czy w jakimś istotnym stopniu transakcje buyback rekompensują brak nowych emisji? Spodziewam się, że nie. Gdyż daleko nam do USA, gdzie już od kilku lat na wykupy akcji własnych spółki przeznaczają więcej niż na dywidendę. U nas jest to mały rynek, podlegający dużym okresowym wahaniom, podobnie jak to jest ze splitami czy transakcjami z prawem poboru. Gdy kursy rosną, niektóre spółki decydują się na split, by zwiększyć płynność akcji, a gdy ceny spadają, przeprowadzają wykupy. Jednak te transakcje mają mniejsze znaczenie dla sytuacji domów maklerskich. Jaka może być skuteczna strategia dla domu maklerskiego w czasach długotrwałej Bessy? Trzeba mieć różne produkty, nie tylko akcje i ryzykowne instrumenty pochodne. W okresie Bessy jest popyt na produkty bezpieczne, my pośredniczymy w sprzedaży obligacji skarbowych. Jednak trzeba dodać, że jest to przywilej nadany przez państwo, bo tylko bank PKO BP SA sprzedaje papiery skarbowe. Rzeczywiście, jesteśmy w lepszej sytuacji dzięki temu, że PKO BP jest agentem emisji i jedynym dystrybutorem. Ma to dla nas bardzo duże znaczenie, bo 2008 był rokiem lokat i obligacji skarbowych, a w dalszej kolejności produktów strukturyzowanych z różnymi wariantami gwarancji kapitału. Ponadto domy maklerskie muszą reagować na zmieniającą się strukturę inwestorów. Bardzo spadła aktywność inwestorów detalicznych. W całej historii GPW rok 2008 był okresem najniższego udziału w obrotach giełdy inwestorów indywidualnych, gdyż spadł on do 18%, a więc mniejsze obroty o 30%, o czym wspominałam na początku naszej rozmowy, koncentrowały się głównie wśród inwestorów instytucjonalnych. Zatem wygrywały domy maklerskie, które obsługiwały inwestorów instytucjonalnych. Dlatego też musieliśmy wprowadzić zmiany w naszej strategii. PKO jest kojarzone głównie z bankowością detaliczną, co przenosiło się również na działalność działalność naszego domu maklerskiego. Jednak skoro rosło znaczenie inwestorów instytucjonalnych, musieliśmy podążać za rynkiem. Jako polski bank mieliśmy dobre relacje z polskimi firmami. Musieliśmy zatem pozyskać inwestorów zagranicznych. W czasach kryzysu zaufania na rynku finansowym to, że jesteśmy bankiem z dużym udziałem Skarbu Państwa, okazało się atutem. Budowaliśmy przez ponad rok wysokiej jakości relacje dotyczące pracy traderów, maklerów i analityków. Mam wrażenie, że trudno będzie odbudować zaufanie do analityków finansowych, którzy zbyt długo dawali optymistyczne rekomendacje, nie dostrzegając głębi nadchodzącego kryzysu. Później przytrafiały się też zdarzenia dziwne, takie jak rekomendacja UniCredit dla Lotosu z docelową wyceną 0 zł dla akcji Lotosu. Czy ta rekomendacja wywołała wiele emocji wśród analityków pani domu maklerskiego? Był też analityk, który powiedział, że czeka nas apokalipsa, na co ostro zareagował prezes GPW. Potraktowałam rekomendację UniCredit raczej jako ostrzeżenie, że niektórzy inwestorzy mogą częściowo postrzegać określone spółki jako firmy o zerowej wartości rynkowej. To mieściło się w spektrum wypowiedzi możliwych do zaakceptowania przez innych analityków. Wydarzenia na rynku były wyjątkowe. Nie chcę usprawiedliwiać analityka, który wystawił taką rekomendację Lotosowi. W Londynie panika zapanowała znacznie wcześniej niż w Warszawie i rekomendacja ta oddawała nastroje, jakie opanowały środowisko analityków. Ponadto jest to kwestia stylu pisania analiz publikowanych na Zachodzie. Za granicą takie kontrowersyjne komentarze się zdarzają. W przypadku polskiej spółki stało się to po raz pierwszy. Mniej niż 2 lata temu spodziewano się, że w Polsce wreszcie rozwinie się rynek commercial papers, bo przecież na największych giełdach obrót obligacjami przedsiębiorstw przewyższa znacznie obroty akcjami. Nic z tego. Może teraz jest bardziej sprzyjający moment, zwłaszcza że przedsiębiorstwa mają poważne kłopoty z pozyskaniem kredytów. Są kraje, w których obrót obligacjami jest 10-krotnie wyższy niż akcjami. Rynek polski jest specyficzny. To dlatego, że bardzo istotny jest wpływ długu publicznego i związanej z nim tradycji emisji obligacji skarbowych. Nasze obligacje miały wysokie stopy procentowe, bo tak wyceniano polskie ryzyko. Obligacje przedsiębiorstw musiałyby być wyżej oprocentowane od obligacji skarbowych, bo są bardziej ryzykowne. Siła obligacji skarbowych powodowała, że przedsiębiorstwom nie opłacało się emitowanie obligacji. W okresie HOSSy taniej i łatwiej było przeprowadzić IPO lub ogłosić kolejne emisje akcji. Jeśli pojawiają się emisje obligacji korporacyjnych, to ich agentem najczęściej są banki, traktując je jako quasi-kredyt. Banki tworzą nawet rynek wtórny dla takich emisji, ale ma on charakter niepubliczny, a obrót jest niewielki. Naturalne wydaje się, że gdy kończy się rynek akcji, to zaczyna się rynek obligacji korporacyjnych. Pamiętam takie dyskusje z 2001 rok, a więc z okresu głębokiej BES-y, ale wówczas nie powstał rynek obligacji korporacyjnych. Trudno przewidywać, jak będzie obecnie, bo znów mamy wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych. Właśnie dlatego barierą jest też brak kultury takiego rynku w Polsce. Przedsiębiorstwa, które chcą zacząć, mogą się zderzyć z barierą. Instytucjonalnie nasz rynek także nie jest przygotowany do obrotu takimi papierami, bo brak jest odpowiednich kompetencji. Prezes Ludwik Sobolewski zainspirował działania zmierzające do powstania trzeciego parkietu dla commercial papers. Niepotrzebnie, jako bank uczestniczymy w pracach nad tym projektem. Możliwe, że ten rynek tworzony będzie na bazie CETO. Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem tego rynku. Jednak nie ma formalnych przeszkód, aby już teraz na GPW handlować obligacjami firm. Sądzę, że utworzenie odrębnego parkietu może mieć znaczenie promujące dla powstawania rynku obligacji korporacyjnych. Może dla innych banków projekt ten jest bardziej atrakcyjny i dla ich domów maklerskich nie są agentem obligacji skarbowych jak DMPKO. Żeby ten rynek stał się atrakcyjny, musi być płynny. Dla domów maklerskich rozwój tego rynku może stanowić dodatkowe źródło przychodów. Jego rozwój wymagać będzie jednak czasu. Nie bagatelizuje sensu powstania takiego rynku, szczególnie ze względu na jego znaczenie dla spółek giełdowych, które mogłyby sprzedawać swoje obligacje i w ten sposób pozyskiwać finansowanie. Tu jednak czyha kolejna bariera, związana z ratingami, bo potrzebna jest ocena atrakcyjności obligacji, czyli wycena premii za ryzyko. W Polsce mamy tylko jedną agencję ratingową, a ratingi ma zaledwie kilkanaście firm. Nie będzie to więc rynek, który wpłynie na sytuację finansową domów maklerskich. Jak zmieni się w najbliższych miesiącach część sektora finansowego w Polsce, którą tworzą domy maklerskie, nim nadejdzie HOSSa? Kryzys powoduje, że na rynku pozostają najsilniejsi. Ci, którzy w czasie kryzysu potrafili zaoferować nowe produkty i rozwinąć swoje usługi. Mniejsze domy maklerskie gwałtownie redukują obecnie koszty, tną etaty i plany inwestycyjne. inwestowania w IT. Ale czy to wystarczy? Zależeć będzie od tego, jak szybko nadejdzie czas wzrostu w cen akcji i w konsekwencji obrotów na GPW. Zapewne łatwiej będzie dużym biurom maklerskim, a szczególnie tym, które działają w ramach grup bankowych. Są one nadal rentowne. My w 2008 rok mieliśmy tylko o 18% mniejszy zysk, a nasz wynik finansowy brutto wynosi już 108 miliony złote. Przychody naszego domu maklerskiego są większe od niektórych banków działających w Polsce. Bessy też można dobrze wykorzystać, rozwijając własną działalność, bo w okresie HOSSY brakuje na to czasu. Obecnie pracujemy nad dużym projektem mającym na celu rozwój kanałów dystrybucji usług maklerskich we współpracy z bankiem. Głównie zależy nam na rozwoju usług internetowych, ponieważ zlecenia składane przez internet stanowią 80% zleceń. Gdy wzrosną obroty akcjami, nasze koszty się nie zmienią, a zyski zaczną rosnąć. Dziękuję za rozmowę.